Jane Austen. Duma i uprzedzenie.
Zwróciłaś uwagę na pana Darcy? Elżbieta nie znalazła uznania w jego oczach.
O, niewiele straciła. To nieprzyjemny, wstrętny człowiek. Nie wart, by się nim zajmować.
Co ty mówisz? Ale dlaczego?
A, taki dumny i zarozumiały, że wszyscy wprost znieść go nie mogą. Łaził z miejsca na miejsce, wyobrażając sobie, że jest strasznie ważny. Nie wart nawet jednego tańca. Ten człowiek jest mi wstrętny.
Muszę ci powiedzieć, kochany przyjacielu, że nigdy nie spotkałem przyjemniejszych ludzi, ładniejszych panien.
Daj spokój, Bingley. To zupełnie nieciekawe zbiorowisko ludzi.
Wszyscy okazali się mili, uprzejmi. Nie było tu nikogo sztywnego ani napuszonego.
Naprawdę tak uważasz?
Oczywiście. Przecież poznałem wszystkich. Wszystkim się przedstawiłem.
Za szybko, Bingley, za szybko.
A jeśli chodzi o najstarszą pannę Bennet, pannę Jay, anioł nie mógłby być piękniejszy.
Panna Bennet jest rzeczywiście ładniutka, ale zbyt często się śmieje. Stanowczo zbyt często.
Darcy... Naprawdę? Nikt ci się nie spodobał?
No, nie znalazłem w tych ludziach nic ładnego ani sympatycznego. Ani piękności, ani światowych manier. Nikt, ale to nikt mnie nie zainteresował.
Darcy! Czy ty naprawdę tak uważasz?
Oczywiście, przyjacielu. Ten bal nie sprawił mi nawet najmniejszej przyjemności.
Dobrze, droga Elżbieto, że mnie odwiedziłaś. Tak bardzo chciałam podzielić się z tobą wrażeniami z balu.
Dobrze zaczęłaś wieczór, Charlotte. O pierwszy taniec poprosił cię pan Bingley.
No, ale już o następny prosił Jane. Wyraźnie był pod jej urokiem.
Och, chyba rzeczywiście był nią oczarowany.
A co sądzisz o panu Darcy?
Pan Darcy? Słyszałam, jak powiedział do pana Bingleya, że uważa mnie za znośną. Znośną.
Elżbieto, to nie przejmuj się nim. Przecież to człowiek po prostu odpychający. Wyobraź sobie, pani Long powiedziała, że siedział koło niej przez pół godziny i ani razu nie otworzył ust, ani jednego słowa.
Podobno zawsze jest taki małomówny.
A skąd wiesz?
Od sióstr pana Bingleya. Ale mówią, że dla najbliższych jest bardzo miły.
Nie wierzę. Wszyscy mówią, że rozpiera go duma. Podobno nie rozmawiał z panią Long, bo usłyszał od kogoś, że ona nie trzyma ekwipażu i przyjechała na bal wynajętym powozem. Będąc tobą, na następnym balu nie tańczyłabym z tym panem.
Mogę ci obiecać, droga Charlotte, że nigdy z nim tańczyć nie będę. Ten człowiek rzeczywiście jest bardzo dumny.
Może nawet trudno mu się dziwić. Dobrze urodzony, wspaniała fortuna, wspaniała parantela. Właściwie ma prawo być dumnym.
To prawda. Łatwo bym mu wybaczyła jego dumę, gdyby nie uraził mojej.
Mam nadzieję, pani Bennet, żeś zadysponowała na dzisiaj wyjątkowo dobry obiad. Spodziewam się kogoś, kto powiększy nasze codzienne grono przy stole.
O kim mówisz, mój drogi? Czyżby to Charlotta Lucas miała do nas przyjechać? Mam nadzieję, że wystarczy jej mój zwykły obiad. Wątpię, by często jadała taki w domu.
O nie, 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 nie. Nie o Charlotte chodzi, moja duszko. To mężczyzna.
Mężczyzna?
Obcy mężczyzna.
A, obcy mężczyzna? Wspaniale. To na pewno pan Bingley. Będę mu bardzo rada. Zaraz pomówię z gospodynią.
Nie, 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 nie. To nie pan Bingley. To człowiek, którego nigdy w życiu nie widziałem.
Nie, no nie trzymaj mnie w takiej niepewności. A więc, no kto będzie naszym gościem?
Otrzymałem ten oto list.
Od kogo?
Od mego kuzyna, pana Collinsa.
A któż to taki?
To człowiek, który po mojej śmierci może wyrzucić was z tego domu, jeśli mu się tak spodoba.
Co ty mówisz? O. Nie mogę tego słuchać, mój drogi. Nie, nie, no moje nerwy stargane, nie.
Nie, nie, no uspokój się, duszko moja. Moja kuchka.
Nie, nie, nie mów już o tym wstrętnym człowieku. Ach, jakie to potworne, jakie okrutne, że twoim własnym dzieciom odbiorą twój majątek. Słowo daję, gdybym była tobą, dawno bym już próbowała jakoś temu zaradzić. Co za niesprawiedliwość. Nie, nic nie zdoła zetrzeć z pana Collinsa hańby, jaką go okrywa dziedziczenie Langbourne. On będzie dla nich tak samo niedobry, jak jego ojciec.
Ale posłuchaj listu, duszko. Ten młody człowiek nie jest wcale taki zły.
No to czytaj, czytaj.
Drogi panie, niezgoda panująca między panem i czcigodnym mym zmarłym ojcem zawsze sprawiała mi ogromną przykrość. Odkąd zaś miałem nieszczęście go stracić, często pragnąłem rzucić kładkę nad dzielącą nas przepaścią. Teraz podjąłem ostateczną decyzję
w tej sprawie. Będąc na Wielkanoc ordynowany, zostałem ku memu wielkiemu szczęściu wyróżniony patronatem jaśnie wielmożnej Lady Katarzyny de Bourgh. Jej to hojności i szczodrobliwości zawdzięczam probostwo tej parafii, gdzie jak najsolenniej będę się starał zachowywać najwyższy szacunek względem mej wysoko urodzonej dobrodziejki i nieustanną gotowość w sprawowaniu obowiązków ustanowionych przez Kościół Anglii. Ponadto jako duchowny uważam, iż moją powinnością jest rozpowszechnianie i utrwalanie błogosławieństwa pokoju we wszystkich rodzinach w zasięgu mego wpływu. Mając te wszystkie względy na uwadze, pochlebiam sobie, iż moje obecne próby okazania dobrej woli wielce są chwalebne i że pan ze swej strony nie będziesz zważał na fakt, że jestem dziedzicem majątku Langbourne i nie odrzucisz gałązki oliwnej. Trudno bym nie trafił się myślą, iż przeze mnie cierpieć będą córki pańskie.
Czy mogę prosić panią, panno Bennet?
Ach, pan Darcy.
Zatańczy pani ze mną?
Tak, pan Darcy. Milczy pan. Może powie pan choć słowo?
O czym mam mówić, panno Elżbieto?
Choćby o tym, jak się panu podoba bal, jak pan ocenia wystrój salonu.
Powiem wszystko, czego pani sobie życzy. Będzie to dla mnie prawdziwą przyjemnością.
Ta odpowiedź tymczasem mi wystarczy. Teraz możemy pomilczeć.
Pani zawsze rozmawia w tańcu?
Och, czasami. Och, wyglądałoby dziwnie, gdybyśmy cały czas milczeli. A mimo to uważam, że konwersacja powinna być tak prowadzona, by nie wymagała wysiłku i ograniczała się do najmniejszej ilości słów.
Postępuje pani w tej chwili według własnych upodobań, czy wyobraża sobie, iż zadowala moje?
I jedno, i drugie. Ponieważ już dawno zauważyłam ogromne podobieństwo naszych usposobień.
Czyżby? Przecież mnie pani nie znała.
Ach, to się tylko panu tak wydaje. Wiem o panu bardzo dużo. Oboje jesteśmy nietowarzyscy, mrukliwi. Oboje nie lubimy rozmawiać. Chyba że mamy do powiedzenia coś, co w naszym pojęciu oszołomi słuchaczy i zostanie w pełnym blasku przekazane potomnym.
Nie mogę przyznać, aby to właśnie był uderzająco trafny opis pani charakteru, Elżbieto.
A pańskiego charakteru?
Trudno powiedzieć, ale pani niewątpliwie uważa, że jest wierny i zgodny z moją osobowością. Co pani na to?
Trudno mi ocenić własne dzieło.
Widziałem panią na przechadzce z panem Wickhamem.
A tak, właśnie niedawno poznaliśmy się. To bardzo miły człowiek.
Co? Błogosławieństwem pana Wickhama są jego szczególnie miłe maniery. One ogromnie pomagają mu w zawieraniu przyjaźni. Nie jest natomiast pewne, czy ów młody człowiek równie łatwo potrafi je zachować.
Miał niestety nieszczęście utracić pańską przyjaźń. I to utracić ją tak, że będzie cierpiał przez to do końca życia.
Lubi pani czytać, panno Bennet?
Dlaczego pan mówi o czytaniu?
O czymś trzeba rozmawiać. Taki sam dobry temat jak każdy inny.
Książki. Jestem pewna, że nigdy nie czytaliśmy tej samej. Och, nie, nie. Nie potrafię na balu rozmawiać o książkach. Podobno skłonność do przebaczania nie leży w pańskiej naturze. Mówią, że jeśli powziąłeś niechęć do kogoś, to jest ona nieodwołalna. Przypuszczam, że zastanawiasz się pan odpowiednio, nim tę niechęć poweźmiesz.
Oczywiście.
A nie pozwalasz pan nigdy, by zaślepiły cię uprzedzenia?
Wydaje mi się, że nie. A czy wolno wiedzieć, do czego zmierzają pani pytania?
No, po prostu do poznania pańskiego charakteru. Chciałabym wiedzieć, jaki jest naprawdę.
Jak się to pani udaje?
Jeszcze niewiele wiem.
Panno Elżbieto, bardzo bym pragnął, byś pani zrozumiała, że tego typu formowanie opinii o moim charakterze nie przyniesie pożytku ani pani, ani mnie.
Ale jeżeli teraz nie wyrobię sobie poglądu, mogę już nigdy nie mieć sposobności.
Jak pani uważa? Nie chciałbym pozbawiać pani absolutnie żadnej przyjemności. Więc jeżeli to dla pani aż takie ważne...
Otrzymałem zezwolenie twojej matki na przedłożenie ci mojej prośby. Zapewne domyślasz się, jaka to prośba, choć przez wrodzoną delikatność ukrywasz przede mną swe domysły.
Panie pastorze, doprawdy...
Zbyt wyraźnie okazywałem ci moje względy, byś mogła żywić najmniejsze wątpliwości. Prawie natychmiast po przybyciu do tego domu ciebie wybrałem na towarzyszkę przyszłego mego życia. Nim jednak porwą mnie uczucia, pragnę wyłożyć ci przyczyny, dla których chcę się ożenić. A ponadto dla których przyjechałem szukać żony właśnie tutaj.
A więc jakie są przyczyny, dla których zamierza się pan ożenić?
Po pierwsze, uważam za stosowne, by duchowny, który żyje w dostatku, dał swym parafianom przykład dobrego małżeństwa.
Tak, tak, to pierwsza przyczyna, a druga?
Po drugie, przekonany jestem głęboko, że małżeństwo przysporzy mi szczęścia.
To przyczyna druga, a są jeszcze inne?
Po trzecie, małżeństwo zaleciła mi, a nawet zażądała go ode mnie, pewna wysoko urodzona osoba, którą mam zaszczyt nazywać swoją patronką.
Czyżby Lady Katarzyna de Bourgh?
Tak, ona. Powiedziała mi: panie Collins, duchowny taki jak pan musi być żonaty. Wybierz sobie żonę odpowiednią, wybierz pannę z dobrego domu ze względu na mnie i ze względu na siebie. Niechże to będzie pracowita, praktyczna osoba, bez fanaberii, taka, co to potrafi dobrze spożytkować twój skromny dochód. I dodała: przywieź ją tu, a ja jej złożę wizytę.
Tak. A są jeszcze inne przyczyny?
Oczywiście. Otóż, jak wiesz, mam odziedziczyć ten majątek po śmierci wielce szanownego ojca twego, który oczywiście może żyć jeszcze długie lata. Dlatego też nie mogłem zaznać spokoju, póki nie postanowiłem, że wybiorę sobie żonę spośród jego córek. Pragnąłem, by w ten sposób poniosły one jak najmniejszą stratę, kiedy nastąpił ów smutny fakt.
Panie pastorze!
Oto dlaczego tu przybyłem, droga kuzynko. Pochlebiam sobie, że owe pobudki nie znajdą potępienia w twych oczach.
Panie Collins!
Teraz pozostaje mi już tylko zapewnić cię o gwałtowności mego uczucia. Majątku nie mam na względzie i żadnych żądań tego rodzaju twemu ojcu stawiać nie będę. Zwłaszcza, że wiem, iż nie mógłby ich spełnić. Na ten temat będę milczał niezmiennie. I możesz być pewną, iż po ślubie żaden niegodny wyrzut nigdy mych ust nie splami.
Zbytnio się pan spieszy, mój panie. Zapominasz, że nie dałam ci jeszcze odpowiedzi. Pozwólbym to uczyniła bez zwłoki.
Ukochana.
Przyjmij podziękowanie za zaszczyt, jakim są dla mnie twoje oświadczyny. Wielki to dla mnie honor. Ale nie mogę ich przyjąć.
Wiem, że zwyczajem młodych dam jest odrzucanie pierwszych oświadczeń człowieka, którego się sekretnie pragnie poślubić. Wiem również, że odmowę taką powtarza się niekiedy dwa, nawet trzy razy.
Panie Collins.
Dlatego nie onieśmiela mnie twa odpowiedź i trwam w nadziei, że wreszcie poprowadzę cię do ołtarza.
Doprawdy, panie Collins, twoja nadzieja po mojej odpowiedzi jest całkowicie nieuzasadniona. Odmowa moja jest zupełnie poważna. Nie mógłbyś pan uczynić mnie szczęśliwą, a ja z pewnością jestem ostatnią na świecie osobą, która mogłaby uszczęśliwić pana. Jestem pewna, że Lady Katarzyna też uznałaby, iż jestem pod każdym względem nieodpowiednia na pańską żonę.
Kuzynko, musisz pamiętać, że pomimo rozlicznych twych zalet, możesz już nigdy nie otrzymać propozycji małżeństwa. Posag twój niestety jest tak niewielki, że może w niwecz obrócić wszystko, co twa uroda i miłe usposobienie zdolne są sprawić. Dlatego ufam, iż odrzucając mnie, nie mówisz poważnie. Chcesz, by miłość moja karmiona niepewnością wzrosła jeszcze bardziej. Zazwyczaj tak właśnie postępują wytworne młode damy. Jesteś czarująca, kuzyneczko, czarująca. Jestem przekonany, że kiedy moja prośba zostanie uświęcona wyraźnym poparciem obojga czcigodnych twoich rodziców, z pewnością jej nie odrzucisz.
Kochana Elżbieto, jakże się cieszę, że nas odwiedziłaś. Zostań z nami jak długo możesz.
Charlotte, jakże bym mogła nie przyjąć zaproszenia. Pan Collins i ty zapraszaliście mnie tak serdecznie do swojego domu.
Lady Katarzyna de Bourgh zaprosiła nas wszystkich do siebie, do Rosings, na herbatę i na cały wieczór. Znając jej uprzejmość, oczekiwałem tego nawet. Kuzyneczko, nie krępuj się niczym. A zwłaszcza strojem.
Ja nie jestem skrępowana, panie pastorze.
Lady Katarzyna daleka jest od tego, by żądać od nas wytworności ubioru, jaka przystoi jej i córce. Radziłbym ci włożyć po prostu najlepszą z twoich sukien. Lady Katarzyna nie weźmie ci za złe skromności twego odzienia. Lubi, aby różnice pozycji były zachowane.
Charlotte, a co ty myślisz o Lady Katarzynie?
O, jest rzeczywiście kobietą mądrą, godną szacunku i bardzo uprzejmą sąsiadką. Jest dla mnie bardzo miła.
Obiadujemy w Rosings dwa razy w tygodniu i nigdy nie wracamy piechotą, zawsze powozem Lady Katarzyny.
To oczywiście tylko jeden z jej powozów, bo ma ich kilka.
Bardzo jestem ciekawa spotkania z tą damą.
Majątek pani, moje dziecko, dziedziczy, jak rozumiem, Charlotta, to znaczy pan Collins. Charlotto, ze względu na was oboje, bardzo się z tego cieszę.
Lady Katarzyno.
Bardzo pani łaskawa.
Czy grasz, a może śpiewasz, moje dziecko?
Troszeczkę, od czasu do czasu.
Wobec tego posłuchamy cię kiedyś z przyjemnością. Nasz klawikord jest doskonały, lepszy przypuszczam niż... Musisz go kiedyś wypróbować. Czy twoje siostry również grają i śpiewają?
Owszem, jedna z nich.
A dlaczegoż nie uczyły się wszystkie? Powinnyście były wszystkie kształcić się w tych kunsztach. Wszystkie panny Webb grają na klawikordzie, a przecież ich ojciec ma mniejszy dochód niż wasz. Czy rysujesz?
Nie.
Żadna z was nie rysuje?
Żadna.
O, to bardzo dziwne. Przypuszczam, żeście nie miały sposobności. O, matka powinna była zabierać was co roku do Londynu, byście mogły się kształcić pod opieką preceptorów.
Matka nie sprzeciwiałaby się temu, ale ojciec nie cierpi Londynu.
A czy wasza guwernantka już odeszła?
Nigdy nie mieliśmy guwernantki.
Jak to nie miałyście guwernantki? Jakże to możliwe? 5 córek wychowywać w domu bez guwernantki? O, nigdy o czymś podobnym nie słyszałam. Matka musiała poświęcić się waszej edukacji bez reszty.
Ależ nie, wcale tak nie było.
A więc kto was uczył? No kto miał nad wami pieczę? Musiałyście być kompletnie zaniedbane. Nie miały guwernantki, no coś podobnego.
W porównaniu z innymi rodzinami pewno byłyśmy zaniedbane, ale gdy któraś z nas chciała się uczyć, nie brakło środków potem. Zawsze zachęcano nas do czytania. Miałyśmy też wszystkich preceptorów, jacy nam byli potrzebni. Jeśli któraś z nas nie chciała się kształcić, to oczywiście nic nie robiła dla swojego wykształcenia.
No temu właśnie powinna zaradzić guwernantka. O, gdybym znała waszą matkę, bardzo bym doradzała zaangażowanie takiej osoby. A powiedz mi, dziecko, czy któraś z twoich młodszych sióstr bywa już?
Tak, pani, wszystkie.
Co? Wszystkie 5 naraz? Bardzo dziwne. A ty jesteś dopiero druga. No coś takiego. Młodsze córki w towarzystwie, nim starsze wyszły za mąż. Twoje młodsze siostry muszą sobie liczyć niewiele lat.
Najmłodsza nie ukończyła jeszcze 16. Jest może zbyt młoda, by często bywać w towarzystwie. Doprawdy jednak wydaje mi się, że to okrutne żądać od młodszych sióstr, by nie brały udziału w rozrywkach i nie widywały ludzi tylko dlatego, że ich starsza siostra nie miała możliwości czy ochoty wczesnego wyjścia za mąż. Najmłodsze dziecko takie samo ma prawo do przyjemności co najstarsze. Żeby zatrzymywać młodą dziewczynę w domu z takich powodów, nie wydaje mi się, by miało to dobroczynny wpływ na siostrzane uczucia czy łagodność usposobienia.
No, wypowiadasz swoje zdanie bardzo, jak na tak młodą osobę, stanowczo. Ileż ty masz lat? Chyba nie więcej niż 20.
Nie skończyłam jeszcze 21.
Niedługo odwiedzi mnie mój ukochany siostrzeniec, pan Darcy. Towarzyszyć mu będzie pułkownik Fitzwilliam. Wiem, że znasz mojego siostrzeńca. Tańczyłaś z nim niedawno na balu.
Tak, pani.
Będziesz mnie wtedy częściej odwiedzać, moje dziecko.
U Lady Katarzyny de Bourgh Elżbieta spotyka jej siostrzeńca, pana Darcy'ego.
No, tego nie wiem, ale prawdopodobnie niewiele czasu tam spędzi. Ma duże grono przyjaciół w Londynie. Jego siostry podobnie.
Mam nadzieję, że on i jego siostry byli w dobrym zdrowiu, kiedy wyjeżdżał pan z Londynu.
Owszem, doskonałym, dziękuję.
Pan Bingley jest w okresie życia, w którym liczba przyjaciół i zajęć stale wzrasta.
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby odstąpił komuś dzierżawę. Panno Elżbieto, nie sądzi pani, że pastor jest szczęśliwy z wyboru małżonki?
O tak. Przyjaciele powinni się cieszyć, że spotkał jedną z niewielu mądrych kobiet, które mogły przyjąć jego rękę i uszczęśliwić go w małżeństwie. Moja przyjaciółka jest bardzo rozumną osobą, choć doprawdy nie wiem, czy jej małżeństwo z panem Collinsem uważam za najrozsądniejszy postępek. Sprawia jednak wrażenie zupełnie szczęśliwej, a z materialnego punktu widzenia to dla niej dobra partia.
Z pewnością jest również zadowolona, że mieszka tak niedaleko od rodziny i przyjaciół.
Nigdy bym nie powiedziała, że pani Collins mieszka niedaleko od swoich bliskich.
To dowód, jak mocno pani jesteś przywiązana do swoich rodzinnych stron. Przypuszczam, że wszystko, co nie leży w najbliższym sąsiedztwie Langbourn, wydaje ci się odległe. Pani, nie wolno tak się przywiązywać do rodzinnych stron. Pani może nie zawsze mieszkać w Langbourn.
Dzień dobry pani.
O, więc i pan spaceruje po parku. Witam pana, panie pułkowniku. Czy to prawda, że niedługo panowie już wyjeżdżają?
Tak, jeśli Darcy znowu nie odłoży wyjazdu. Już raz to zrobił.
Nie znam człowieka, którego by własna niezależność cieszyła bardziej niż pana Darcy'ego.
O tak, tak, tak. On bardzo lubi robić wszystko według własnej woli. No, wszyscy to lubimy, ale ja jestem na jego usługi. On robi to, na co mu przyjdzie ochota.
Uważam, że pan Darcy po to sprowadził pana na wieś, by mieć kogoś, kim mógłby rządzić. Dziwi mnie, że się jeszcze nie ożenił, by zachować ciągłą sposobność ku temu. Ale może wystarcza mu na razie jego własna siostra. Jest przecież pod jego wyłączną opieką. To też może z nią robić, co mu się żywnie podoba.
No, pan Darcy otacza również swoją opieką pana Bingleya, z którym się przyjaźni. Niedawno Darcy powiedział, że bardzo jest z siebie rad, bo uchronił przyjaciela od nierozważnego małżeństwa. Przypuszczam, że szło właśnie o Bingleya.
A czy pan Darcy podawał panu powody swojej interwencji?
No, jeśli dobrze zrozumiałem, były pewne bardzo poważne obiekcje przeciwko damie.
Ale ja zupełnie nie rozumiem, jakie prawo miał pan Darcy, by decydować, w czym leży lub nie leży szczęście pana Bingleya. Chociaż właściwie to trudno przypuszczać, by chodziło o naprawdę duże uczucie.
Taki wniosek jest dość oczywisty.
A jednak jego duma i fanaberie mogły spowodować czyjś ból i wielki zawód. Duma i uprzedzenie.
Cieszę się, że mogę panią widzieć, panno Elżbieto. Słyszałem, że nie czuła się pani wczoraj najlepiej. Chciałem zapytać o zdrowie.
Czuję się zupełnie dobrze, panie Darcy.
Daremnie walczyłem ze sobą. Nie potrafię zdławić mego uczucia. Pozwól mi pani wyznać, jak gorąco cię wielbię i kocham. Bez względu na pani niskie urodzenie pragnę, byś została pani moją żoną. Oczywiście moja rodzina będzie miała obiekcje, które rozsądek przeciwstawia zawsze skłonności serca. Ale siła mego uczucia jest tak wielka, że mimo starań nie jestem w stanie go przezwyciężyć. Mam nadzieję, że przyjmie pani moje oświadczyny.
W podobnych przypadkach przyjęło się na ogół wyrażać wdzięczność za wyznane uczucia, nawet jeżeli nie można za nie odpłacić tym samym. Jest to zupełnie zrozumiałe i gdybym mogła odczuwać wdzięczność, podziękowałabym panu teraz. Nie potrafię jednak. Ja nigdy nie pragnęłam mieć u pana dobrej opinii, a i pan z pewnością niechętnie ją powziął. Przykro mi, że muszę panu sprawić ból. Mam jednak nadzieję, że nie potrwa on długo.
A więc to wszystko. Tyle tylko ma mi pani do powiedzenia. Tak, mógłbym zapewne prosić o wyjaśnienie, dlaczego, nie wysilając się nawet na grzeczność, odrzuca pani moją prośbę.
Ja mogłabym zapytać, dlaczego to pan z tak wyraźnym zamiarem obrażenia mnie oświadczył tutaj, że kocha mnie wbrew własnej woli rozsądkowi, a nawet wbrew własnej naturze. Czyż to nie jest wystarczający powód do nieuprzejmości, jeśli byłam nieuprzejma? Miałam jeszcze inne powody. Czy myślisz, że jakikolwiek wzgląd pozwoliłby mi przyjąć człowieka, który zburzył szczęście mojej ukochanej siostry? Nie możesz pan zaprzeczyć, że jesteś sprawcą ich rozłąki.
Nie zamierzam przeczyć. Iż uczyniłem wszystko, co w mojej mocy, by rozłączyć mego przyjaciela z twoją pani siostrą. Nie ukrywam również, że cieszę się z mojego zwycięstwa.
Moja niechęć do pana nie opiera się na tym jedynie. Już dawno słowa pana Wickhama otworzyły mi oczy. Cóż możesz pan powiedzieć w jego sprawie?
Tak bardzo obchodzą cię pani sprawy owego młodego człowieka?
To ty sprawiłeś wszystkie jego nieszczęścia.
Jego nieszczęścia. Wielkie mi nieszczęścia, doprawdy.
Tyś przywiódł go do ubóstwa. Tyś odmówił mu pomocy, jaka była mu przyrzeczona. I teraz mówisz o jego nieszczęściach ze wzgardą i drwiną.
I to wszystko stanowi twój sąd o mnie. Tak oto mnie szacujesz. Może jednakowe przewiny łacniej poszłyby w niepamięć, gdybym nie uraził twojej dumy szczerym wyznaniem skrupułów. Może stłumiłabyś gorzkie oskarżenia, gdybym układnie skrył przed tobą wszystkie moje walki wewnętrzne i przypochlebiał ci się, mówiąc, że popycha mnie ku tobie niewzruszone, czyste uczucie, ale brzydzę się udawaniem. Nie wstydzę się też uczuć, do których ci się nie przyznałem. Czyż mogłaś oczekiwać, że będę cieszył się z niższości twoich stosunków w świecie, że będę gratulował krewnych, których usytuowanie o tyle jest gorsze od mojego?
Nie jesteś pan zdolny uczynić mi propozycji małżeństwa w sposób, który by mnie zachęcił do jej przyjęcia. Od samego początku naszej znajomości widziałam arogancję, zarozumialstwo i samolubną wzgardę, z jaką traktujesz uczucia innych. Wszystko to stworzyło podwaliny nieufności.
To wystarczy, pani. Pojmuję w zupełności twoje uczucia. Pozostaje mi tylko wstydzić się swoich własnych. Wybacz, iż zająłem ci tyle czasu. Przyjmij najlepsze życzenia zdrowia i szczęścia. I pozwól, że teraz cię pożegnam.
List od Darcy'ego jest datowany dzisiaj o 8 rano. Pozwól pani, że wyjaśnię ci przyczyny mojej niechęci do małżeństwa twojej siostry z Bingleyem. Otóż pozycja rodzinna twojej matki, choć bardzo nieodpowiednia, niczym jest w porównaniu z tak często, właściwie prawie zawsze, okazywanym przez nią brakiem ogłady i wychowania. Ten sam brak okazują twoje trzy młodsze siostry, a czasami nawet i twój ojciec, pani.
Przebacz, boli mnie, kiedy cię obrażam. Niechże jednak przykrość, jaką ci sprawiają wady najbliższej rodziny i moja ich krytyka, złagodzi myśl, iż brak podstaw do podobnej oceny ciebie i twojej starszej siostry jest pochwałą równie wielką dla waszego zachowania, jak zaszczytną dla waszego rozsądku i usposobienia. Musisz pani wiedzieć, że niepokój sióstr Bingleya był równy mojemu. Wszyscy więc byliśmy świadomi, że jak najrychlej trzeba Bingleya odsunąć z Netherfield. Oświadczyłem mu także, iż uważam, że jest on najzupełniej obojętny twojej siostrze. Uprzednio wierzył, iż jest mu wzajemną. Ale on bardziej polega na moim zdaniu niż na własnym, choć jego skłonność do pani siostry przeszła wszystko, czego dotychczas byłem świadkiem. Zmierzał prostą drogą do małżeństwa. Nie mam już nic na swoją obronę. Uczyniłem tak w najlepszych intencjach. Jeśli zraniłem uczucia twojej siostry,
uczyniłem to nieświadomie. Chociaż pobudki, jakie mną kierowały w całej tej sprawie, mogą się tobie, pani, wydać niewystarczające, to ja nie potrafię ich potępić. Muszę to sobie przemyśleć. List od Darcy'ego jest bardzo długi. Dokończę go później. Druga część listu dotyczy sprawy pana Wickhama. To dobrze, że pan Darcy próbuje wyjaśnić swoje stanowisko w obydwu sprawach. I dobrze, że nie wraca już do tych niefortunnych oświadczeń. Mój ojciec bardzo lubił towarzystwo swego chrześniaka. Jego maniery zawsze mu wszystkich zjednywały. Miał o Wickhamie doskonałą opinię, to też licząc, że obierze on zawód duchownego, chciał mu dopomóc na tej drodze. Co do mnie, od wielu lat myślałem o nim zupełnie inaczej.
Złe skłonności, brak zasad, co pilnie skrywał przed moim ojcem, nie mogły ujść mojej uwagi. Prawie jego rówieśnika, który miał okazję widywać go takim, jakim był w istocie. Wiedziałem, że nie powinien zostać duchownym. Po śmierci ojca szybko doszliśmy do porozumienia. On rezygnował z wszelkich praw do pomocy w sprawach kościelnych, a w zamian za to dostawał 3000 funtów. Studia prawnicze były wykrętem. Wiódł życie hulaki i próżniaka. Po śmierci plebana, przeznaczonej dlań uprzednio przez ojca parafii, Wickham zwrócił się do mnie z prośbą o przedstawienie go do tej nominacji. Chyba nie będziesz mnie pani winić, że odmówiłem jego prośbie. Oburzenie jego było ogromne, a po tym fakcie poniechane zostały wszelkie pozory naszej znajomości. Musisz jeszcze wiedzieć, pani, że nakłaniał do ucieczki moją siostrę Georgianę, która miała zaledwie 15 lat.
Na szczęście Georgiana wyznała mi wszystko. Możesz sobie wyobrazić, co czułem. Nie wiem, jak oszukał cię pani i co o sobie i o mnie ci mówił, ale teraz znasz już prawdziwy przebieg faktów. Dodam już tylko, niech cię Bóg błogosławi.
Elżbieta dowiaduje się, że jej młodsza siostra Lidia uciekła z panem Unikamem, którego Darcy ma za utracjusza i za oszusta.
To jak dobrze, że przyjechałaś, że znów jesteś w domu.
Ja się cieszę, Jane. Moja kochana, czy są nowe wiadomości?
Jeszcze nie.
A gdzie jest teraz ojciec?
Pojechał na poszukiwania do Londynu. Nikt tu nie wierzy, że oni pojechali do Szkocji.
A mamusia, jak się czuje? I wszyscy?
Mama czuje się chyba znośnie, choć przeżyła ogromny wstrząs. Jest na górze. Bardzo się ucieszy z twojego powrotu.
Blado wyglądasz, siostrzyczko. Ileś ty musiała przecierpieć.
Moja kochana córeczko.
Mamusiu, jakaś ty mizerna.
O, żebyś ty wiedziała, co ja tu przeżyłam. Co ja przeszłam. Ile ja mam zmartwień. Jak ja cierpię.
jak się męczę. I ta podłość Wickhama. Nieszczęsne dziecko. Wiem, że wasz ojciec będzie się pojedynkował z Wickhamem, kiedy się spotkają. No i oczywiście Wickham go zabije. I co się wtedy z nami stanie? Collinsowi wyrzucą nas stąd, nim on ostygnie w grobie. Naprawdę nie wiem, co poczniemy. Nie wiem, nie wiem. Nie idę na górę. Muszę się położyć.
Jane, proszę cię, powiedz mi wszystko. Opowiedz o szczegółach. Wiem, że Lydia pojechała do Brighton pod opieką pułkownika Forstera, jego żony. No co oni mówią? Czy nic nie podejrzewali, zanim Lydia i Wickham uciekli?
Pułkownik przyznał, że podejrzewał pewną skłonność, szczególnie ze strony Lydii. Nie widział jednak żadnych powodów do niepokoju.
A czy nie odniosłaś wrażenia, że pułkownik Forster ma złą opinię o Wickhamie? Czy wie, jaki on jest naprawdę?
Nie mówił o Wickhamie tak dobrze jak dawniej. Uważa go teraz za utracjusza i wartogłowa. Ale od tego smutnego wydarzenia ludzie zaczęli mówić, że Wickham zostawił wiele długów. Mam nadzieję, że to nieprawda.
Czy pułkownik Forster powtórzył wam dokładnie, co Lydia napisała do jego żony? Wiem, że pani Forster otrzymała od niej list.
No, pułkownik przywiózł nam ten liścik. Mam go. Proszę, przeczytaj.
Daj. Droga moja Harriet, będziesz się śmiała, kiedy się dowiesz, gdzie pojechałam. A ja sama muszę się śmiać, kiedy sobie wyobrażę, jak bardzo się zdziwisz, gdy stwierdzisz, że mnie nie ma. Jadę do Gretna Green. A jeśli nie zgadniesz, z kim, to jesteś gąską. Bo na świecie jest tylko jeden mężczyzna, którego kocham. Anioł prawdziwy.
No.
Możesz nie posyłać do mojej rodziny wiadomości. Będą mieli tym większą niespodziankę, kiedy sama do nich napiszę, podpisując się Lydia Wickham.
Lydia głęboko wierzy w to małżeństwo.
Cóż to za pyszny dowcip. Tak się zaśmiewam, że ledwo mogę pisać. Do widzenia. Pozdrów pułkownika. Mam nadzieję, że wzniesiecie toast za moją szczęśliwą podróż. Twoja oddana przyjaciółka Lydia Bennet. Niemądra. Bezmyślna Lydia. Cóż to za list? I to w takim momencie pisany. W każdym razie wierzy w ślub.
Rodzice bardzo to wszystko odczuli. Mama dostała ataku histerii i ja też byłam przerażona i właściwie niewiele mogłam jej pomóc. Może ty byś umiała?
Spróbuję. Pielęgnowanie mamy jest ponad twoje siły, Jane. Jesteś bardzo mizerna. Och, dlaczego mnie tu nie było, kiedy to się stało? Tyle trosk spadło na ciebie, Jane. Czy nie wiesz, w jaki sposób ojciec zamierza szukać Lydii w Londynie?
Zdaje mi się, że chciał jechać do Ipsum, gdzie ostatni raz zmieniali konie. Chciał pogadać z pocztylionami, popytać. Miał nadzieję dowiedzieć się o numer powozu, którym przyjechali.
I pomyśleć, że to już całe 3 miesiące od mojego wyjazdu z domu. Doprawdy, wydaje mi się, że to zaledwie 2 tygodnie. A przecież ile się przez ten czas wydarzyło, kiedy stąd wyjeżdżałam. Ani mi w głowie nie powstało, że wrócę tu mężatką.
Kochane dziecko, tak się cieszymy, że znów jesteś z nami. Życzymy ci wiele szczęścia, tobie i panu Wickhamowi.
Och, mamo! Czy wszyscy w sąsiedztwie już wiedzą, że dziś był mój ślub? No,
możliwe, że jeszcze nie wszyscy słyszeli tę nowinę, Lidio.
Mamo, jadąc tutaj, wyprzedziliśmy po drodze Williama Goldinga. Jechał kariolką. Postanowiłam, że on powinien się dowiedzieć. To przecież jeden z najbliższych sąsiadów. No więc spuściłam szybę od jego strony, zdjęłam rękawiczkę i po prostu
Położyłam rękę na oknie, żeby zobaczył obrączkę, a potem kłaniałam się i uśmiechałam, jakby nigdy nic.
Oj, dziecko, dziecko.
A co myślisz o moim mężu, mamusiu? Czy nie jest czarujący? Pewna jestem, że wszystkie siostry mi zazdroszczą. Chciałabym, żeby im choć w części poszczęściło się tak jak mnie. Wszystkie powinny pojechać tam, gdzie ja byłam, do Brighton. Tam zdobywa się mężów. Jaka szkoda, mamo, że nie pojechałyśmy tam wszystkie razem.
Och, córeczko, wiem, że mieszkać będziecie z mężem daleko stąd. Czy to konieczne? Martwi mnie taka odległość.
To nic strasznego, mamusiu. Musicie wszyscy do nas przyjechać. Mama, tatuś i dziewczęta. Całą zimę spędzimy w Newcastle. I mam nadzieję, że będą tam jakieś bale. Postaram się znaleźć dla dziewcząt dobrych partnerów.
Och, bardzo bym tego chciała. Bardzo, Lidia.
A potem, kiedy już mama wróci do domu, będzie mi mogła zostawić jedną albo dwie siostry. Na pewno znajdę dla nich mężów jeszcze przed końcem zimy.
Dziękuję za tę łaskę, ale nie bardzo mi się podoba twój sposób znajdywania męża, Lidia.
Nie bądź taka zasadnicza, Elżbieto. Na pewno byłabyś zadowolona. Ja tak uwielbiam mego męża, a on żyć beze mnie nie może.
Zostawię was same, dziewczęta. Wzywają mnie obowiązki domowe. Na pewno macie sobie wiele do opowiedzenia.
Jeszcze tobie jednej nie opowiedziałam, jak odbył się nasz ślub.
Wiesz, Lidio, ja nie jestem zbyt ciekawa. Wydaje mi się, że na ten temat trzeba mówić jak najmniej.
Ale z ciebie dziwaczka, ale ja naprawdę muszę ci opowiedzieć.
Jeśli musisz.
Kiedy nadszedł ten dzień, byłam zupełnie nieprzytomna z radości. Choć ciągle bałam się, że wydarzy się coś, co odroczy nasz ślub. Wtedy chyba oszalała. Przez cały czas, kiedy się ubierałam, siedziała przy mnie pani Forster i prawiła mi kazania. Gadała zupełnie jak w kościele. Co prawda, słyszałam co dziesiąte słowo, bo cały czas myślałam o moim mężu. Strasznie chciałam wiedzieć, czy będzie brał ślub w swoim niebieskim fraku.
No i?
Pułkownik miał prowadzić mnie do ołtarza. No i właśnie, kiedy mieliśmy jechać do kościoła, pułkownika odwołano w jakiejś pilnej sprawie służbowej. Byłam przerażona, czy zdąży wrócić na czas. Ale udało się. Wrócił bardzo prędko, no i ruszyliśmy. Potem uświadomiłam sobie, że gdyby pułkownik nie zdążył, to mógłby mnie poprowadzić pan Darcy.
Pan Darcy?
No tak, miał przyjść z moim mężem. Ach, zupełnie zapomniałam, że miałam nie mówić o tym. Tak im to obiecywałam. To miała być tajemnica.
Nie będę cię o nic wypytywać, Lidio.
To dobrze. Gdybyś pytała, to wszystko bym wypaplała i mój mąż byłby zły.
O, siostrzyczki sobie rozmawiają. Czy to tylko zwierzenie, czy może jakieś tajemnice, co?
Tajemnice? Nic podobnego. Ale ja teraz już muszę iść pomóc mamie. Zostawiam was.
Jane, jestem zdumiona. Lidia mówi, że pan Darcy był na jej ślubie, że przybył z Wickhamem.
Coś podobnego.
Cóż on tam miał do roboty? Wiem, że na pewno szedł na ten ślub niechętnie z wielu powodów. Jak to możliwe, że był na tym ślubie człowiek niezwiązany z nami? Człowiek zupełnie obcy.
Rzeczywiście dziwne, ale mam nadzieję, że dowiemy się, dlaczego Darcy był obecny na ślubie naszej siostry i pana Wickhama.
Bardzo bym chciała to wiedzieć. Zapytam o to listownie panią Forster. Pani Darcy, nie mogę już powstrzymać się dłużej. Muszę wreszcie podziękować za pańską bezprzykładną dobroć okazaną mojej siostrze. Od kiedy dowiedziałam się o wszystkim, pragnęłam z całego serca wyrazić panu swoją wdzięczność.
Nie będę zaprzeczał, że chęć sprawienia ci radości dodawała mi siły i kazała działać. Myślałem wówczas tylko o tobie. Zbyt jesteś pani szlachetna, by igrać ze mną. Jeśli uczucia twe pozostały niezmienione, powiedz. Powiedz mi od razu, moje pragnienia i afekty są takie same. Lecz jedno twoje słowo każe mi zamilknąć o nich do śmierci.
Moje uczucia uległy zmianie tak gruntownej, że każą mi przyjąć z wdzięcznością i radością twoje zapewnienia, panie Darcy.
Elżbieto, twoja odpowiedź sprawia mi radość, jakiej nie zaznałem jeszcze nigdy w życiu. Jestem w tobie nieprzytomnie zakochany. A gdzie są teraz Bingley i Jane? Jestem zachwycony ich zaręczynami.
Bardzo cię to zaskoczyło?
Ani trochę. Wiedziałem, że to się wkrótce stanie.
A więc dałeś swoje przyzwolenie?
Ostatniego wieczoru przed wyjazdem z Londynu odbyłem spowiedź, której powinienem był dokonać wcześniej. Powiedziałem mu o wszystkim, co zaszło i co sprawiło, że całe moje uprzednie mieszanie się w jego sprawę okazało się nierozumnym zuchwalstwem.
Jak zareagował?
Był bardzo zdziwiony, bo nie miał nigdy najmniejszych podejrzeń. Ponadto powiedziałem mu, iż myliłem się, przypuszczając, że jest obojętny twojej siostrze i że wierzę w ich wspólne szczęście.
Elżbieto, widziałam, że dziś bardzo długo rozmawiałaś w ogrodzie z panem Darcy.
Jane, on wciąż mnie kocha. Zaręczyliśmy się.
Żartujesz? To niemożliwe. Zaręczona z panem Darcy?
Tak.
To zupełnie nieprawdopodobne. Przecież wiem, jak go nie cierpiałaś.
Och, o tym wszystkim trzeba zapomnieć raz na zawsze, Jane. Może nie kochałam go tak bardzo jak teraz, ale w takich jak ten przypadkach dobra pamięć jest rzeczą niewybaczalną. Ja sama pamiętam o tym dzisiaj po raz ostatni.
Teraz muszę ci wierzyć. Kochana. Kochana, kochana Elżbieto. Ale czy ty jesteś zupełnie pewna, że będziesz z nim szczęśliwa?
Nie ma co do tego wątpliwości. Cienia wątpliwości. Ustaliliśmy z Williamem, że będziemy najszczęśliwszą na świecie parą. Ale Jane, kochanie, czy ty chcesz mieć takiego szwagra?
Bardzo, bardzo. O, tak. Szczerze ci winszuję. Ani mojemu narzeczonemu, ani mnie nic nie mogłoby sprawić większej radości. Ale czy ty naprawdę go kochasz dostatecznie mocno? Siostrzyczko, wszystko, tylko nie małżeństwo bez miłości. Czy jesteś zupełnie pewna, że czujesz do niego to, co powinnaś czuć?
Na pewno, Jane. Uznasz zresztą, że czuję do niego więcej niż powinnam, kiedy wyznam ci całą prawdę.
Co chcesz przez to powiedzieć?
No więc przyznam ci się, że kocham go bardziej niż ty swojego narzeczonego. Boję się, że nie będziesz się gniewać.
Przyznasz się wreszcie, od jak dawna go kochasz?
O, od kiedy dowiedziałam się o jego wspaniałych majestacjach.
Proszę cię, Elżbieto. Ja przecież pytam cię zupełnie poważnie.
Ja ci zupełnie poważnie odpowiadam.
Elżbieto, zawsze go bardzo ceniłem. A teraz będę kochała tak samo jak ciebie.
Pozostało więc tylko wyznaczyć datę ślubu.
Oh!